O panie, szepnęła. Ty, który nosisz na piersiach nasz najwyższy talizman, czy możesz przypuścić, ażeby Fenicjanie robili co na twoją szkodę? Ale pomyśl tylko, w wypadku, gdyby groziło ci niebezpieczeństwo albo gdybyś chciał omylić swoich nieprzyjaciół, czy taki człowiek nie przyda się? Fenicjanie to tylko chcieli pokazać ci w świątyni. Książę pomyślał i wzruszył ramionami. Tak, rzekł do siebie, gdybym potrzebował czyjejkolwiek opieki, ale czy Fenicjanie sądzą, że ja sam nie dam sobie rady? W takim razie złego wybrali protektora dla siebie. Panie, szepnęła Kama, alboż nie jest ci wiadome, że Ramzes Wielki miał oprócz swojej własnej postaci dwie inne dla wrogów? I tamte dwa cienie królewskie zginęły, a on żył. No, dosyć, przerwał książę. Aby zaś ludy Azji wiedziały, że jestem łaskawy, przeznaczam, Kamo, 5 talentów na igrzyska na cześć Astoret, a kosztowny puchar do jej świątyni. Dziś jeszcze odbierzesz to. Skiliem głowy pożegnał kapłankę. Po jej wyjściu opanowała go nowa fala myśli. Zaprawdę przebiegli są Fenicjanie? Jeżeli ten mój żyjący wizerunek jest człowiekiem, mogą mi zrobić z niego wielki podarunek, a ja czynilbym kiedyś cuda, o jakich bodajże nie słyszano w Egipcie. Faraon mieszka w Memphis, a jednocześnie ukazuje się w Tebach albo w Tanis. Faraon posuwa się z armią na Babilon, Asyryjczycy tam gromadzą główne siły, a jednocześnie Faraon z inną armią zdobywa Niniwę. Sądzę, że Asyryjczycy byliby bardzo zdumieni takim wypadkiem. I znowu obudziła się w nim głucha nienawiść do potężnych Azjatów, i znowu widział swój triumfalny wóz przejeżdżający po bojowisko pełne asyryjskich trupów i całe kosze odciętych rąk. Teraz wojna stała się dla jego duszy taką koniecznością, jak chleb dla ciała. Bo nie tylko mógł przez nią wzbogacić Egipt, napełnić skarb i zdobyć wiecznotrwałą sławę, ale jeszcze mógł zaspokoić dotychczas nieświadomy, dziś potężnie rozbudzony instynkt zniszczenia Asyrii. Dopóki nie zobaczył tych wojowników z kudlatymi brodami, nie myślał o nich, ale dziś zawadzali mu. Było mu tak ciasno z nimi na świecie, że ktoś musiał ustąpić. Oni albo on. Jaką rolę w obecnym jego nastroju odegrał Hiram i Kama, z tego nie zdawał sobie sprawy. Czuł tylko, że musi mieć wojnę z Asyrią, jak ptak przelotny czuje, że w miesiącu Pachono musi odejść na północ. Namiętność wojny szybko ogarniała księcia. Mniej mówił, rzadziej uśmiechał się, przy ucztach siedział zabyślony, a zarazem coraz częściej przestawał z wojskiem i arystokracją. Widząc łaski, jakie namiestnik zlewał na tych, którzy noszą broń, szlachecka młodzież, a nawet ludzie starsi, poczęli zaciągać się do pułków. Zwróciło to uwagę świętego Mentezufisa, który wysłał do Herhora list tej treści. Od przybycia Asyryjczyków do Pi-Bast następca tronu jest rozgorączkowany, a jego dwór usposobiony bardzo wojowniczo. Piją i grają w kości jak uprzednio, ale wszyscy odrzucili cienkie szaty i peruki i bez względu na straszny upał chodzą w żołnierskich czepcach i kaftanach. Obawiam się, ażeby ta zbrojna gotowość nie obraziła dostojnego Sargona. Na to Herhor natychmiast odpowiedział. Nic nie szkodzi, że nasza zniewieściała szlachta polubiła wojskowość na czas przyjazdu Asyryjczyków, gdyż ci będą mieli o nas lepsze wyobrażenie. Najdostojniejszy namiestnik, widać oświecony przez bogów, odgadł, że właśnie teraz trzeba dzwonić mieczami, kiedy mamy u siebie posłów tak wojennego narodu. Jestem pewny, że to dzielne usposobienie naszej młodzieży da Sargonowi do myślenia i zrobi go miększym w układach. Pierwszy raz, jak Egipt Egiptem, zdarzyło się, że młody książę oszukał czujność kapłanów. Co prawda stali za nim Fenicjanie i wykradziona przez nich tajemnica traktatu z Asyrią, czego kapłani nawet nie podejrzewali.